Gość dnia.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
Powiedział coś, czy nie powiedział, a kto? Władimir Putin, oczywiście o tym będziemy dziś rozmawiać, no bo wczoraj w Moskwie odbyła się parada zwycięstwa. Jeden czołg zaledwie przejechał przez Plac Czerwony. Co pan na to?
Rzeczywiście zgadzam się z panem redaktorem, że pod względem swojej formy ta parada należała do tych bardziej skromniejszych. No, powodów jest kilka. Parada zwycięstwa corocznie 9 maja powinna odbywać się w takiej atmosferze, w duchu właśnie wiktorii. Natomiast, jak sądzę, od roku czasu Putin, jeśli chodzi o wiktorię, to za bardzo nie ma czego świętować.
Nie ma czego świętować, no bo jak wczoraj powiedział, chcą nas zniszczyć. Wywołano wojnę z Rosją. Rosja broni się przed terroryzmem. Czy te bzdury, no bo tak to tylko można określić, bronią się jakoś w świadomości Rosjan?
No właśnie, pod względem tej retoryki propagandowej, w sumie można powiedzieć dezinformacyjnej, opierającej się na pewnych uproszczeniach, a nawet bym powiedział na historycznej manipulacji, Putin nie zaskoczył ani społeczeństwa rosyjskiego, ani obserwatorów tego wydarzenia. Czy rzeczywiście taka retoryka przemawia do Rosjan? No jakbyśmy przeanalizowali sondaże opinii publicznej w Rosji, no to niestety należy skonstatować, że 70% Rosjan podziela tę perspektywę. Natomiast no pamiętajmy, że Władimir Putin sięga do określonych technik manipulacyjnych. Wczoraj zastosował taką analogię historyczną właśnie do tego mitu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, zrównując tę tak zwaną specoperację właśnie do wojny 1941 roku. Również no, przeniósł ten punkt ciężkości, tę odpowiedzialność za przebieg tej specoperacji już bardziej nie z poziomu decydentów, generalicji, decydentów politycznych, ale na samych żołnierzy, dając do zrozumienia, że los Rosji i ewentualna wiktoria na froncie ukraińskim właśnie będą zależały od armii rosyjskiej.
No to wszystko piękne, co pan mówi, no a Putin jest manipulatorem, Rosja jest państwem terrorystycznym, zamordystycznym, no ale internetu tam jeszcze nie wyłączono, anten satelitarnych także nie nakazano wymontować. Jak zatem podejść do oceny intelektualnej, no i także do kondycji psychicznej tamtejszego społeczeństwa? Liczyłem, że jednak wczoraj dojdzie do jakiegoś zgrzytu, że Rosjanie no coś wymyślą.
Jak już chcemy oceniać kondycję intelektualną, moralną Rosjan, no to pamiętajmy, że to społeczeństwo jednak funkcjonuje pod wielką presją. Presją cenzury, presją propagandy i dezinformacji, presją sankcji karnej za jakąkolwiek nieprawomyślność.
Ale powiedziałem, mają internet, nie wyłączono internetu.
No ale proszę pamiętać, że internet w Rosji jest cenzurowany. To nie jest sytuacja nawet zbliżona do Polski lat 80., gdzie ten impuls demokratyczny pochodził od wielkiego 10-milionowego ruchu społecznego Solidarności, która w czasach ciężkiej cenzury jednak docierała do informacji z Zachodu, weźmy na przykład Radio Wolna Europa. Niestety te warunki w Rosji są zgoła odmienne, no i powinniśmy się z tym liczyć, że oczekiwanie, że właśnie te procesy demokratyzacyjne w Rosji będą miały charakter oddolny, czyli będą pochodziły od tego świadomego swoich praw i tego, co się dzieje społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, to jest jeszcze nie ten moment.
Czyli pana zdaniem z internetu nie można się dowiedzieć, że to, co tam się dzieje, jest cyrkiem, a zwykli obywatele traktowani są jak małpy z kagańcem u szyi. Co się zatem musi stać, by ludzie przejrzeli na oczy?
Przede wszystkim wydaje mi się, że społeczeństwo rosyjskie musi mieć w sobie odwagę i zdolność do tego, żeby oddzielić dobro Rosji jako państwa, jako społeczeństwa, jako narodu od dobra reżimu Putina. Oddzielenie właśnie czy zbudowanie takiej, powiedziałbym, antynomii między Rosją a Putinem i odejście od tego, że to Putin reprezentuje Rosję i wszystko to, co w Rosji najlepsze, jest podstawą do tego, żeby w ogóle mówić o jakimkolwiek procesie zmiany generowanej przez społeczeństwo rosyjskie i mającej na celu odsunięcie Putina i jego akolitów od władzy.
No ale tą zmianę to chyba wymusić może tylko jakieś mocne wydarzenie, mocny wstrząs. No, tak się wydaje, na zdrowy rozum.
Być może konieczny jest taki mocny impuls od wewnątrz Rosji. No pamiętajmy, że na przykład upadek Związku Sowieckiego rozpoczął się implozją, tak? Czyli czynniki natury wewnętrznej o tym zadecydowały. Poczekajmy, zobaczymy.
Na paradę do Moskwy zjechali prezydenci Kirgistanu, Kazachstanu, Armenii, no i Wataszka oczywiście obecny był z Białorusi. Z punktu widzenia Rosji to znaczące wsparcie i znaczące zaplecze do ewentualnej dalszej eskalacji konfliktu?
Myślę, że nie, że wczoraj żaden z decydentów politycznych obecnych na tej paradzie nie wyraził expressis verbis swojego poparcia, jeśli chodzi o tę specoperację. Bardziej chodziło tutaj Putinowi do odwołania się do tego sentymentu, że to wiele dawnego Związku Sowieckiego pokonało faszyzm, skończyło się tylko i wyłącznie na wizytach kurtuazyjnych. Nawet sam Łukaszenka, z tego co się orientuje, przedwcześnie opuścił Moskwę.
Pokazy lotnicze nad Moskwą jednak wczoraj odwołano w obawie przed jakimś zagrożeniem. Odwołano też parady zwycięstwa w wielu stolicach rosyjskich regionów. Czyli jednak, tak myślę, jakiś strach zagląda w oczy rosyjskiej władzy. Co według pana dzieje się teraz na Kremlu w otoczeniu Putina?
Myślę, że priorytetową sprawą dla reżimu Putina jest przygotowywanie się do tej deklarowanej kontrofensywy ze strony Ukrainy. No, ukształtowanie tego frontu w taki sposób, aby w perspektywie wyborów prezydenckich 2024 roku nie przegrać wyborów, a wręcz doprowadzić do rekonsolidacji reżimu i prawdopodobnie reelekcji Putina.
No, myśli pan, że on dociągnie do wyborów?
No, wydaje się być w niezłej kondycji psychofizycznej, chociażby biorąc pod uwagę wczorajsze jego wystąpienie i narrację.
No dobrze, a co wynika z tego, że jego wataszki, kryminaliści obrzucają się błotem wzajemnie? Ja tu mam na myśli choćby Kardyłowa, Wagnera, Prigożyna. Prigożyna, tak.
No, myślę, że to jest właśnie spowodowane tym, że zbliżają się w przyszłym roku wybory prezydenckie. No i tutaj mamy różne grupy akolitów wokół Putina, które będą się chciały i w ramach tego wszystkiego, co się obecnie dzieje w Rosji i tych przewartościowań, które ewentualnie mogą mieć miejsce w przyszłości, jakoś taktycznie i strategicznie pod względem politycznym dobrze umiejscowić.
To niezbyt dobra prognoza, więc już nie zapytam pana, czy Putina ktoś niebawem zlikwiduje, bo scenariuszy jest tysiące i byłoby to wróżenie z fusów, ale możemy porozmawiać o tym, co realne, o tym, co ma miejsce. Po pierwsze, Rosjanie doprowadzili do niebezpiecznej sytuacji z polskim samolotem Straży Granicznej Frontexu. Załoga cudem uniknęła śmierci. Kwalifikujemy to jako drobny incydent?
Nie, no nie możemy mówić o drobnym incydencie, chociażby z tego powodu, że tego typu zachowania ze strony Federacji Rosyjskiej mają charakter cykliczny, a mianowicie Rosja słynie z tego, że narusza przestrzeń powietrzną innych państw i można powiedzieć testuje, gdzie są te tak zwane czerwone linie, czy to tych państw, czy ogólnie Paktu Północnoatlantyckiego, więc absolutnie nie incydent.
A no to ciekawe, czy czerwona linia zostanie przekroczona, jeśli Rosja zaatakowałaby podwodną infrastrukturę sojuszu, a donosi o tym szef wywiadu NATO. Gdyby tak się stało, mówilibyśmy także o incydencie, czy to już by właśnie było przekroczenie mocne czerwonej linii wymuszające jakąś reakcję NATO?
Myślę, że w ramach tej obecnej fazy nowej zimnej wojny z Rosją oznaczałoby to zagrożenie dla infrastruktury krytycznej państw NATO. No i tutaj przeszlibyśmy chyba już do stanu takiej, bym powiedział, gorącej wojny, w cudzysłowie wojny, bo mamy...
Otwartej wojny NATO-Rosja?
Nie, nie, myślę, że otwarty konflikt nie jest ani w interesie NATO, ani Federacji Rosyjskiej. Natomiast pan redaktor zapytał, jaka byłaby reakcja NATO. Mogę tylko wyrazić nadzieję, że byłaby reakcją symetryczną.
Jak wyglądają obecnie kanały dyplomatyczne między Rosją a Stanami Zjednoczonymi? Czy są to gorące linie?
Proszę zwrócić uwagę, że troszeczkę tak jak to było w okresie zimnej wojny, Federacja Rosyjska utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi na tym najwyższym poziomie ambasadorów. Mamy panią ambasador Tracy w Moskwie i pana Antonowa w Waszyngtonie.
Jak pan myśli, o czym rozmawiają?
Rozmawiają o tym, jak zarządzać tym konfliktem tak, aby on cały czas był konfliktem sterowalnym i żeby nie przekształcił się w taką niekontrolowaną konfrontację.
Ciekawie dzieje się nie tylko w Rosji. Ciekawie dzieje się w Niemiec. 78 lat temu, 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone z tyranii narodowego socjalizmu, napisał kanclerz Niemiec Olaf Scholz w rocznicę kapitulacji III Rzeszy. PiS spotkał się z falą oburzenia polskich polityków, no bo trzeba przyznać, wygląda na to, że Niemcy najpierw stworzyły mit bezpaństwowych nazistów, no a teraz zaczynają przedstawiać Niemcy jako ofiarę nazizmu. No i co pan na to?
Pamiętajmy, że różna jest pamięć historyczna w różnych miejscach Europy. Inaczej ten okres odbierają, opisują, analizują Francuzi, inaczej Niemcy, inaczej my Polacy,
no, ale jest
jeszcze
to
inaczej
przekłamywanie historii.
Rosjanie. Nie będę bronił pana Schulza, natomiast pamiętam wystąpienia wielu kanclerzy federalnych w Warszawie przy okazji czy to obchodów wybuchu powstania warszawskiego, czy to wybuchu II wojny światowej i ta retoryka była zupełnie inna.
Wróćmy jeszcze do wczorajszego dnia. Jak podobała się panu instalacja przed Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, wybudowana przez ukraińskich uchodźców na powitanie ambasadora Rosji? Słuchaczom wyjaśnię, były to ogromne makiety ukraińskich bloków zniszczonych przez Rosjan, no i setki krzyży na trapach mogił ukraińskich cywili.
Protesty przy obecności przedstawicieli dyplomatycznych innych państw czy przed placówkami dyplomatycznymi są, powiedziałbym, takim elementem kultury politycznej i społecznej w większości państw demokratycznych w Europie. Nie było w tym nic złego, natomiast najważniejsze, że ta demonstracja nie przerodziła się w kolejny incydent z udziałem pana ambasadora Federacji Rosyjskiej, no bo też pamiętajmy, że w tych relacjach dyplomatycznych obowiązują nas konwencje wiedeńskie o stosunkach dyplomatycznych i one tutaj mówią o szerokim zakresie praw i immunitetów dyplomatycznych, w tym o nietykalności.
Pan Siergiej Andriejew, ambasador Rosji w Polsce, nie został wczoraj oblany czerwoną farbą. Czy powinien zostać wydalony z Polski za swoje skandaliczne wypowiedzi na temat Polaków, no i zafałszowanie historii? Domaga się tego opozycja, a wielu polityków partii rządzącej skłania się ku takiemu rozwiązaniu. Wczoraj przedstawiciel rządu zapewnił, że odwołania jednak nie będzie.
Wydalenie ambasadorów powinno być ostatecznością. Proszę pamiętać, że nasz ambasador w Moskwie realizuje 3 podstawowe funkcje: reprezentacyjną, obserwacyjną i ochronną. Zwłaszcza ta ochronna jest istotna, bo polega na ochronie interesów państwa wysyłającego i jego obywateli w państwie przyjmującym. I chociażby z tego powodu nie byłoby dobrze, gdybyśmy się spotkali z retorsją Federacji Rosyjskiej i również polski ambasador byłby odwołany.
Bo też i mamy swoje interesy w Rosji wciąż i o tym należy pamiętać. Doktor Tomasz Olejarz, politolog, nauczyciel akademicki, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.